Emilia Goch Salvador, czyli Baltic Neopolis Orchestra. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
Przede wszystkim gratulacje z powodu nagrody, która nosi tytuł bardzo szczeciński, Magnolie. Magnolie biznesu, oczywiście w kategorii sztuka i kultura. I tutaj od razu rodzi się pytanie, czy sztuka, kultura może być biznesem?
No właśnie, muszę Państwu powiedzieć, że trochę jednak tak.
Trochę jednak tak. Dlatego, bo to jest przedsięwzięcie i logistyczne, i finansowe.
Projekt, który tak, trzeba z każdej strony opracować, zdobyć na niego środki, potem go rozliczyć. W międzyczasie postarać się o jakąś sprzedaż komercyjną przecież swojego zespołu, swojej orkiestry. Mimo tego, że jest to orkiestra, taką też praktykuje się metodę, że się koncerty sprzedaje. Jak również pozyskuje się sponsorów. Także jest dużo, wydawałoby się, że mało będzie takiej pracy właśnie stricte biznesowej, ale jest jej, no względnie nawet powiedziałabym więcej niż chyba każdy by się spodziewał. No ale już jakby nabraliśmy praktyki przez te wszystkie lata. Jest to model działania naszej orkiestry od samego początku, która nie jest instytucją kultury, więc jakby z definicji musi sobie radzić na wszelkie inne sposoby, ale jest to jakby świadome działanie i decyzja, ponieważ to jest jedyna droga, która artyście w żaden sposób nie może wskazywać drogi, a artysta może sam o tej drodze decydować.
Wybierać ją w ogóle tak. Spośród różnych ewentualności, a nie być jakoś gdzieś bardzo mocno zakotwiczonym, co ma swoje dobre i
wiadomo,
złe strony.
Wszystko ma dobre i złe strony, ale jednak ta wolność artystyczna ciągle tą szalę przeważa na tą stronę, że lepiej pokonać te trudy, a tą wolność mieć, niż mieć trochę łatwiej, ale mieć innego rodzaju ograniczenia.
Czujesz się wolna?
Zdecydowanie, tak. Tak, zdecydowanie.
To oczywiście jest jeden z powodów, że się spotykamy, ale ten artystyczny, bo to jest jednak ta podstawa waszego działania, to jest zbliżający się wielkimi krokami festiwal Szczecin Classic, bardzo zmysłowy, bo szósty zmysł w nazwie, co oznacza ten szósty zmysł? Bo co oznacza w ogóle, to naturalnie wiemy. To jest ten dodatkowy, który czasami nazywa się intuicją, poza tymi podstawowymi słuchu, zapachu i tak dalej, i tak dalej.
No wydaje mi się, że właśnie dzięki temu, że jest szósta edycja i bardzo łatwo przychodzi to skojarzenie z tym szóstym zmysłem i poszliśmy w tą stronę, ponieważ no i doskonała okazja i przyczynek do tego, żeby te zmysły trochę
uruchomić,
tak. Dlatego, bo uważam, że muzykę, sztukę odbiera się poprzez wszystkie zmysły, a nawet ten szósty. I fajnie by było od czasu do czasu może zwrócić na to trochę większą uwagę. I robimy w tym roku właśnie takie wydarzenia dodatkowe, które mają jeszcze bardziej te zmysły pobudzić. Jedną z takich inicjatyw, która będzie w tym roku, to jest projekt autorski Barbary Drążkowskiej. To jest pianistka Wulkan. Przechodzi jak tornado przez wszystkie kraje. Mieszka w tej chwili w Brukseli, a mieszkała już w przeróżnych miejscach i wymyśla naprawdę niesamowicie interesujące swoje własne projekty. Robiła też taki na przykład projekt, gdzie rowerem jeździła niemalże ze swoim klawiszem na plecach i na rowerze robiła taką trasę koncertową. Naprawdę fantastyczne, może ciężko jest się czasami indywidualnej osobie przebić z tymi własnymi pomysłami, ale Barbarę podziwiam, bo idzie jak burza i naprawdę osiąga te rezultaty, o które jej chodzi. I ten projekt to jest też jej autorski projekt, który nazywa się Silent Piano, a polega na tym, że Basia znowu podróżuje ze swoim instrumentem w przeróżne miejsca. Może to być, nie wiem, park, centrum handlowe, kawiarnia, bunkier, nie wiem, może być wszędzie. Byleby tylko można było się podłączyć do prądu, czyli jakiś długi przedłużać. I gra koncerty dla jednego słuchacza. Więc nie słyszy nikt tej muzyki, oprócz tej osoby, która siedzi naprzeciwko Barbary, ubiera słuchawki. I ona gra też bardzo specyficzny rodzaj muzyki. Jest to bardzo zmysłowe, że tak powiem, odczucie dla słuchacza i dla wykonawcy. I to będzie na pewno jeden z tych elementów,
ale
które bardzo gorąco
polecam.
Ale jak
zostać tym jedynym?
No po prostu trzeba się zjawić w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i być może stanąć w jakiejś kolejeczce, która na pewno się ustawi. Tylko tyle trzeba zrobić. Także ten projekt będzie 2 dni podróżował po Szczecinie. Mniej więcej będzie wskazane w materiałach promocyjnych festiwalu, gdzie Basia będzie się znajdowała, w jakiej okolicy, więc będzie można po prostu przyjść i skorzystać. I drugi taki bardzo moim zdaniem zmysłowy projekt tego festiwalu to z kolei projekt autorski Krzysia Baranowskiego, Music Under the Moon. Także spotkamy się 2 maja o godzinie 21:30 na patio w Posejdonie, także będziemy naprawdę pod gwiazdami, przyniesiemy kocyki, poduszeczki i zrobimy sobie piękny wieczór z muzyką Krzysztofa Baranowskiego, którą będzie wykonywał. I to jest też jedyny niepowtarzalny moment, bo ta muzyka jest jego tak ulotna, ona się tworzy w tej danej chwili i tylko w tym jednym momencie, nie da się już jej powtórzyć.
Czy to jest ten projekt, który miał początki w pandemii?
Dokładnie, tak.
Kiedy tak. Zabrakło nam wszystkim tego kontaktu ze sztuką, ale też właśnie artystom brakowało odbiorców, energii, która gdzieś tam się budzi, powstaje i odgrywa jakąś rolę. I właśnie w internecie grał tego rodzaju improwizowane koncerty.
Tak, tak. To właśnie jest kontynuacja, ale teraz już z żywą publicznością. Ale na ten koncert trzeba postarać się o nieodpłatne zaproszenie. Po prostu jest rezerwacja, trzeba zadzwonić na numer telefonu. Wszystko jest podane w internecie. I jeszcze z takich też zmysłowych, powiedziałabym, wydarzeń w tym roku będzie joga w parku na żywo z kwartetem smyczkowym, także też trzeba się zapisać i będzie można różnymi zmysłami już zupełnie trochę może inną stronę ze swoim ciałem popracować. Także to są te wydarzenia dodatkowe, które będą towarzyszyć festiwalowi Szczecin Classic, a sam festiwal, przygotowania już są prawie na finiszu, będzie miał 5 dużych koncertów, jedno jeszcze wydarzenie specjalne, przyjedzie do Szczecina znowu Stradivarius, ale tym razem z innego roku, czyli inny instrument niż był ten w ubiegłym roku. Także też będziemy wszystkimi zmysłami i go oglądać, i go słuchać. Ale też w tym roku zaprosiliśmy takie młode pokolenie polskich lutników, którzy przywiozą swoje instrumenty na czas festiwalu. Także będziemy też prezentować tą polską szkołę lutniczą. I na koncertach będzie można usłyszeć również grę na tych naszych instrumentach. Mam nadzieję, że właśnie nasi kursanci rozdysponujemy je pomiędzy młodych artystów i będziemy mieli okazję też podziwiać ten kunszt, bo to polskie lutnictwo, o czym być może mało kto wie, osiąga niesamowite rezultaty. Bardzo dużo polskich lutników otrzymuje nagrody na bardzo prestiżowych międzynarodowych konkursach lutniczych. To jest może taka trochę nisza i się o tym nie mówi, nie chwali się tym, bo to nie są Oscary. Niemniej jednak niektóre konkursy to są naprawdę już te najważniejsze na świecie. I bywa, że polscy lutnicy zdobywają pierwsze nagrody. Znaczy instrumenty zdobywają, że to jest instrument, nie wiem, najpiękniej zrobiony, brzmiący i tak dalej. To są normalne konkursy, tak jak konkurs, nie wiem, dla skrzypków, fortepianistów, tylko dla budowniczych instrumentów. Także chcemy też jakby zapoznać szczecińską publiczność z tym tematem i pokazać też te dzieła, małe sztuki, które być może za 100, 200 lat, 300 będą też na tym rynku, tak jak dzisiaj Stradivarius. Tego nikt nie umie jeszcze dzisiaj powiedzieć.
I tak. Jeśli mogę dopytać, bo chciałabym czegoś się jeszcze dowiedzieć na temat tych, no właśnie, rzemieślników czy mistrzów, jeśli chodzi o budowanie instrumentów, tworzenie instrumentów.
To jest bardzo, bardzo subiektywna ocena każdego z nas, dlatego że instrument przede wszystkim musi być dla artysty. I to artysta indywidualnie decyduje, który instrument mu służy, na którym mu się dobrze gra, który mu dobrze brzmi, który jest dla niego wygodny. Oczywiście ciężko nam jest oceniać, oprócz konkursów, które też... To tak jak ze wszystkim. Ciężko jest dogodzić każdemu. Jednemu się podoba bardziej to, drugiemu bardziej tamto. Jest powiedzmy jakiś taki kanon, że to się uznaje za to najlepsze, to za może, nie wiem, nieco gorsze. Niemniej jednak moim zdaniem to, co weryfikuje dzisiaj, bo nie mówię o Stradivariusie z XVII wieku, bo to już wiemy dzisiaj, to już jest jakby nienaruszalne dzieło sztuki, nikt nie będzie z tym dyskutował, czy on brzmi gorzej lub lepiej, aczkolwiek są też różne Stradivariusy, lepsze i gorsze, ale to już jakby zostawiamy. Natomiast to nowe pokolenie, to które dzisiaj tworzy, to moim zdaniem to, co jest najważniejszym wyznacznikiem, to jest właśnie, który artysta po ten instrument sięga. To jest ten najważniejszy konkurs, że nie wiem, na wiolonczeli Wojtka Topy, który właśnie między innymi kilka instrumentów tutaj nam przygotuje na festiwal, gra Marcin Zdunik. On gra na jego wiolonczeli najważniejsze swoje koncerty solowe po całym świecie. I to jest jakby ten konkurs tego lutnika, mówiąc w bardzo przyziemny sposób, który definiuje jego pracę, że jest bardzo dobra, skoro tak wybitny muzyk na tym instrumencie gra. I trochę tak jest. Ale to jest oczywiście jeden świat, który jest tak między nami artystami, że ja biorę ten instrument, świetnie mi się na nim gra, a drugi to jest ten świat właśnie konkursów, gdzie już jakaś jest komisja, ktoś ocenia, wykonania. Bywa czasem też tak, że może nie powinnam tego powiedzieć, ale bywa tak, że instrument, który na konkursie zdobywa laury, pierwszą, drugą nagrodę, no nie do końca leży jakiemuś tam skrzypkowi i on akurat na nim niechętnie by grał. Także to znowu bardzo subiektywna ocena, indywidualna. Jest to rynek ogólnie trudny, żeby go oceniać, tak bym powiedziała, bo nawet bywa i tak, że instrument jakiejś klasy naprawdę światowej, może nie Stradivarius, ale jest jeszcze wielu innych lutników, co instrumenty mają nie 200-300 lat i to też jednemu się bardziej, drugiemu mniej. Także myślę, że na koniec najważniejsze jest, jaki artysta na jakim instrumencie gra i to daje ten właściwy wyznacznik.
Ale to jest niesamowite, bo to też pokazuje, że w tym naszym jednak bardzo mocno zważonym, wyważonym świecie, pełnym różnego rodzaju nowinek technicznych, ale też jeśli chodzi o cenę, gdzie pewne parametry muszą odgrywać pewną rolę, czy odgrywają dużą rolę, jest jeszcze ten szósty zmysł, tak? Jest jeszcze to takie tak. Niezmierzalne.
Takie niezdefiniowalne nawet. Po prostu jeden czuje tak, drugi czuje tak. I właśnie to jest ten, bardzo pięknie to powiedziałeś, ten szósty zmysł, który podpowiada, na co się zdecydować. I to w wielu dziedzinach życia, ale tutaj wydaje mi się właśnie też ma to takie uzasadnienie. Ja chciałam jeszcze tylko wspomnieć, że właśnie ten Stradivarius, który ma już tyle lat, no jest dalej niedoścignionym wzorem i dalej, mimo całej technologii, którą dzisiaj mamy, żaden lutnik nie jest w stanie tego instrumentu otworzyć. Czy to jest może jednak chodzi o to drewno, które tam odleżało ileś lat, czy taką miało wilgotność.
I w takich warunkach tak, w takich ogóle warunkach, wzrastało,
tak,
prawda?
Dokładnie, bo że to jest coś, czego my nie jesteśmy w stanie dzisiaj mimo tych wszystkich narzędzi odtworzyć. I druga rzecz, cała ta jakby nowa dla nas inicjatywa, jeżeli chodzi o instrumenty, to się też wzięła z tego naszego pomysłu, żeby powołać do życia Fundację Stradivarius, która ma właśnie na celu, z biegiem lat, mam nadzieję, że okoliczności będą nam sprzyjać, ma za zadanie kupować instrumenty, może nie tylko te szalenie drogie Stradivariusy, bo na to podejrzewam środków nam może nigdy nie wystarczyć, choć taki jest główny cel, ale właśnie tych młodych polskich lutników i jak udałoby się fundacji nie wejść w posiadanie kilku instrumentów, to wtedy będziemy mieli wreszcie możliwości, żeby te instrumenty wypożyczać młodym artystom, którzy w Polsce no borykają się jednak z bardzo dużym problemem braku dostępności do dobrej klasy instrumentów z bardzo wielu różnych powodów, choćby takich, że cena takiego instrumentu to taka normalna rynkowa w tej chwili zaczyna się od 30 tysięcy złotych. To nie jest mała kwota dla bardzo wielu artystów, szczególnie takich, co są dopiero na studiach. Także ta fundacja będzie miała takie główne zadanie, żeby te instrumenty, jak uda się zakupić, takim młodym artystom wypożyczać na jakieś dłuższe okresy czasu i bardzo Państwa zachęcam do wspierania naszej fundacji.
Bo to można taki już to robić.
Tak, bo to taki instrument może, nie musi jedna osoba zaraz kupować, można, nie wiem, zebrać się, to już są takie nasze marzenia, ale nie wiem, 10-20 osób jako inwestycje i zdecydować się na zakup takiego instrumentu i powierzyć go nawet fundacji do użytkowania, niekoniecznie przekazywać go w całości na zawsze, tylko powierzyć na parę lat i my wtedy moglibyśmy tym instrumentem dysponować. Także zachęcam.
I być mecenasem.
Tak.
5 koncertów. Mówiłaś o tych koncertach. Każdy związany właśnie ze zmysłowością.
No, ale to w muzyce nie może być inaczej. To nie wiem, czy będzie to dla Państwa bliskie porównanie, ale na przykład poznałam już wiele osób w życiu, które czują to podobnie do mnie, że kojarzymy jakieś okresy w swoim życiu z jakąś melodią, w cudzysłowie, bardzo prostym językiem mówiąc, że na przykład to też tam jak z perfumami też tak może być, że poczujemy jakiś zapach i nam się przypomni jakaś scena 10 lat temu, gdzieś coś ważnego się wydarzyło i ktoś tak pachniał. Bywa tak, prawda? I tak samo jest z muzyką, że i to niekoniecznie w ogóle artyści, po prostu normalni ludzie mieli jakiś, nie wiem, okres lepszy, gorszy w życiu i słuchali jakieś na tamten moment, nie wiem, nawet piosenki, to nie musi być muzyka klasyczna. I to jest tak dla nich silne, emocjonalne przeżycie, posłuchaj te piosenki dzisiaj. Ja tak mam na przykład, nie, że mi się tak ewidentnie kojarzy z jakimś okresem w moim życiu, że mi to wszystko wraca. Mimo tego, że może minąć nawet 20 lat, to jednak ta muzyka jakiej na nowo znowu posłuchamy, potrafi przywrócić tak różne uczucia, no już nie tylko wspomnienia, że my to czujemy całym swoim ciałem, jakbyśmy znowu byli w tym momencie dokładnie, co byliśmy 20 lat temu. Bo jednak muzyka ma to do siebie, że nic moim zdaniem nie jest w stanie tak zawładnąć człowiekiem jak muzyka, dużo bardziej niż film. Przepraszam, że to powiem, ale jakby w filmie wyłączyć muzykę, to ten film miał zupełnie dla nas inne, niósłby ze sobą zupełnie coś innego. Jednak ta muzyka, która jest w tym filmie, bardzo często powoduje, że ten film nabiera jakichś takich dla nas kolorów zupełnie innych. Także muzyka
Kolorów, no to właśnie. To też, tak, prawda? No. To kolejne przenikanie zmysłów i uruchamianie jednym zmysłem kolejnych.
Tak, tak. Ale to jest ta dyscyplina sztuki, muzyka, która jest dla mnie najbardziej no taka wyraźna, powiedziałabym.
To, co jest też siłą chyba tego festiwalu, to różne miejsca. Różne miejsca, gdzie się spotykacie z publicznością. Chciałam zapytać o to takie nowe miejsce, bo tak, w ogóle nawet nie wiem, gdzie to jest. Jeśli
no to
mam
jest,
być szczera.
Słuchajcie, przepiękne studio fotograficzne, to był w ogóle kościół wcześniej i ta sala, takim, nie wiem, w cudzysłowie mogę teraz nazwać, pierwszy raz też w niej byłam przy okazji sesji zdjęciowej, którą robiliśmy do Prestiżu. Czyli byłam w tej sali w styczniu i byśmy wszyscy tam zamarli, jak tam było pięknie. I już wtedy wiedzieliśmy, że trzeba będzie koniecznie zrobić tam jakiś koncert. No i udało się dopiąć temat z właścicielami. No i to się nazywa Dobre Studio. I tam na poziomie niżej zdaje się jest jakaś szkoła taneczna. No robi ogromne wrażenie, więc to już tak słyniemy z tego w naszym mieście, że odkrywamy nowe miejsca na koncerty. I w tym roku właśnie odkryliśmy to. I to będzie pierwszy koncert. Zobaczymy też, jak akustycznie się tam sprawdzi orkiestra. Ale samo miejsce jest przepiękne. I bardzo łatwo je znaleźć. Jest na ulicy Wawrzyniaka. Wszystko jest podane w internecie. I ten koncert jeszcze będzie na to wszystko z koncertmistrzem Royal Opera House, z Vasco Vasilevem. Także naprawdę...
Przyjacielem.
Co tam będzie się działo na tym koncercie, już się nie mogę doczekać.
Mówię o tym artyście przyjaciel, bo to jest wasz przyjaciel,
tak,
prawda?
Tak, zdecydowanie.
I przyjaciel chyba festiwalu również.
Tak, przyjaciel, nawet tak osobiście też już jest przyjaciel. W tym roku oczywiście mamy grono naszych wspaniałych przyjaciół, którzy przyjeżdżają co roku na Festiwal Szczecin Classic i to mam nadzieję się jeszcze przez wiele lat nie będzie zmieniać, bo są absolutnie trzonem tego festiwalu i współtworzą go z nami i prowadzą też kursy muzyczne, co jest bardzo, bardzo ważne dla nas. I to jest właśnie w tym gronie Vasco Vasilev, Andrzej Witowicz, Konstantin Heydrich. I to są te trzy takie, no powiedziałabym od samego początku, filary. W tym roku do zespołu dołączy Jakub Jakowicz, Piotr Szumieł, który jest altowiolistą Apollon Mozart Quartet. To jest jeden z najlepszych kwartetów smyczkowych na świecie. Oraz kontrabasista Janusz Widzy, który na co dzień pracuje w Berlińczykach. Także poszerzyliśmy trochę grono naszych gwiazd. Oczywiście w tym gronie jest również nasz koncertmistrz Emanuel Salvador oraz Baltic Noise Orchestra. I obok festiwalu oczywiście nieodłącznym, bardzo ważnym elementem jest kurs muzyczny, na który w tym roku przyjedzie około 50 osób. To jest bardzo dużo jak na nasze warunki. Cały kurs odbywa się w Technoparku i tam właśnie ci młodzi muzycy, bo to już są artyści naprawdę, to są głównie studenci, absolwenci uczelni artystycznych z bardzo przeróżnych miejsc. W tym roku mamy również uczestników z Korei, ze Stanów Zjednoczonych, z Turcji, z Rumunii. No mogłabym tu wymieniać długo, będzie taka fajna mieszanka, z czego się bardzo cieszę, bo potem te młode osoby, wynosząc stąd pewne relacje, przenoszą je do swojego dalszego życia artystycznego i to chyba jest największa wartość. I te właśnie osoby będą wykonywały z nami te koncerty, podzielone są na przeróżne grupy kameralne. Także, że tak brzydko powiem, produkcja wszystkich koncertów odbędzie się w Szczecinie i tu się do nich będziemy przygotowywać. Program, oprócz tego, że dotyka wszystkich zmysłów, to nie ma tam żadnego porządku w tym programie. Po prostu jest i wszystkie epoki, i wszystkie style, a nawet będzie w tym roku jeden z utworów wykonany przez 12 wiolonczelistów, to już jak w Berlińczykach prawie. I właśnie profesor Heydrich będzie ten 12-osobowy zespół prowadził, będzie znowu oktet altówkowy i dużo składów kameralnych i przeróżnych, nawet będzie duet kontrabasowy raz i całość zakończy się przepięknym koncertem Filharmonii, na którym będzie aż 6 solistów, bo każdy z tych naszych mistrzów będzie występował w charakterze solisty, a w drugiej części koncertu dzieło, które jest spełnieniem marzenia bardzo wielu smyczkowców, moim również, zagramy Metamorfozy Ryszarda Straussa. Jest to utwór napisany na 23 solowe instrumenty, w sumie rzadko grywany, bo bardzo wymagający, także jesteśmy naprawdę podekscytowani.
Chciałabym zapytać też o to życie festiwalowe. Jak to wygląda od takiej strony codzienności? Nie, to i tak trudno mówić o codzienności festiwalowej, bo to jest taki oksymoron chyba, tak mi się wydaje, że to jednak jest święto dla wszystkich.
Ten tydzień jest absolutnie wyjęty z życia dla każdego z nas, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ten kurs muzyczny, który nadaje rytm po prostu, każdego dnia tyle się dzieje, jest tyle lekcji, tyle grup kameralnych, tyle prób, tyle, że my tam po prostu od 8 do 19, bo codziennie o 19:30 jest koncert, więc jest wszystko dopracowane co do szczegółu, co do minuty, żeby nie było nigdzie kolizji, bo wiele osób gra w bardzo wielu zespołach, także pilnujemy bardzo tego planu. Nie ma miejsca na żadną spontaniczność w tym wypadku, także te młode osoby, które przyjeżdżają, one tu przyjeżdżają nastawione na ciężką pracę, więc nie ma takiego relaksu, że nie wiem, codziennie idziemy sobie posiedzieć, nie wiem, napić się dobrej herbaty. Nie ma na to czasu, także jest nastawienie na pracę, na ćwiczenie. Bardzo wiele osób wolnych, jak mają gość wolną godzinę, to po prostu gdzieś tam po kątach siedzą i ćwiczą, co rozumiem, bo na kursie o to chodzi. Także jest to grupa bardzo w ogóle ambitnych osób, które na ten festiwal przyjeżdżają. My też robimy nawet taką selekcję, żeby to była taka grupa, która tutaj się dobrze wpasuje i najbardziej będzie mogła z tego skorzystać. Także dopiero pozwalamy sobie na odrobinę oddechu po koncertach, czyli jak koncert się skończy, to wtedy możemy gdzieś większą grupą się wybrać i tak robimy. I jest w ogóle integracja pomiędzy uczestnikami i profesorami, nie ma żadnego dystansu. Tak jest wszystko bardzo, powiedziałabym, rodzinnie. Jemy razem obiady, no jakby jesteśmy cały tydzień wszyscy razem w jednym miejscu. Nawet jak w pandemii był kurs raz, to nigdzie nie można było chodzić, to nawet w tym technoparku sobie zrobiliśmy dyskotekę, w cudzysłowie, że zamówiliśmy pizzę w takim dużym pokoju, wszyscy siedzieli, włączyliśmy jakąś muzykę, nawet nie mogliśmy nigdzie wyjść. Także nawet wtedy znaleźliśmy sposób, żeby spędzić czas razem. Ale głównie praca, koncerty, a odpoczynek jest po majówce.
27 kwietnia rozpoczyna się, a kończy 3 maja, dzień świąteczny i tym bardziej świątecznie można go spędzić, właściwie zamknąć ten...
Tą majówkę.
Tę majówkę, tak, właśnie, pięknym koncertem w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. To jest Szczecin Classic, 6. edycja, 6. zmysł.
Tak jest.
A na zakończenie chciałabym zapytać o twój instrument.
No ja gram, już mam drugi instrument właśnie z pracowni lutniczej Wojtka Topy, który jest w ogóle też w tym zespole Zakopower, bo Bartek to jest aktorem.
Tak.
No, także on robi bardzo dobre instrumenty. Pierwszy instrument kupiłam od niego właśnie jak zaczynałam Baltic Noblesse Orchestra. W 2009 roku kupiłam pierwszy instrument. A w 2017 kupiłam drugi. Jestem bardzo zadowolona i bardzo wielu moich kolegów gra na instrumentach Wojtka. Nawet jak jeżdżę gdzieś po Europie z koncertami, się natykam na jego instrumenty, na przykład na uczelniach, jak robię masterklasy, że też już tam, bo jest, no wszyscy się możemy bardzo dziwić, jak bardzo wiele polskich instrumentów krąży wśród uczelni w Europie. Dużo altówek właśnie, nie tylko top, ale też jest taki lutnik pawikowski i czasami gdzieś w Hiszpanii na przykład mam masterklasy i mam 5 studentów, wszyscy mają altówki od pawikowskiego, ja tak stoję, mówię, jak to? No bo tutaj profesor tam jakoś to ogarnął, także moglibyśmy się bardzo zdziwić. Także ja jestem bardzo zadowolona i właśnie dużo moich kolegów też gra na jego instrumentach, na wiolonczelach, tak jak wspomniała Marcin Zdunik, też gra właśnie na topie. Nasz Filip Lipski, wieloletni koncertmistrz, który z nami pracował, też ma skrzypce Wojtka Topy od wielu lat i piękny ma ten instrument, bo to też różnie może być. Jeden jest lepszy, drugi jest... Tak trzeba też utrafić, nie? Bo lutnik może zrobić, nie wiem, 10 wiolonczel i 2 będą super, a 8 i to nawet nie jest jego wina. No po prostu tak jakoś no nie ma... Nie
tak
może
wyszło.
Tak wyszło, tak. Nie, tak jak gramy koncert, zaraz mi wyjdzie trochę lepiej, jest trochę gorzej. to po prostu tak jest, nie da się tego wymierzyć, ale ja go zdecydowanie wybrałam pośród polskich lutników, aczkolwiek marzy mi się i jeszcze Emanuel teraz podsyca moje chęci, żeby poszukać jakiejś starej altówki, bo ja nigdy nie miałam starego instrumentu, nie musi być zaraz XVII wiek, ale nie wiem, XVIII, XIX, więc trochę będę się rozglądać, bo zawsze miałam młode instrumenty, a ciekawa jestem, jakbym miała taki stuletni albo nawet trochę starszy niż stuletni. Także zobaczymy, może życie się tak ułoży, że jakiś znajdę.
Dziękuję Ci bardzo za tę opowieść. Zapraszamy na te wydarzenia festiwalowe, które jeszcze są dostępne, bo to tutaj, jak już wcześniej tak delikatnie było powiedziane, na niektóre już niestety, nawet tych bezpłatnych, ale jednak wejściówek nie dostaniemy. Ale w dalszym ciągu można jeszcze próbować na koncert finałowy. No i są też te takie...
Te dodatkowe wydarzenia,
Na które możemy się po prostu wybrać.
Możemy, tylko się musimy zapisać pod numerem telefonu, który jest na stronie i na Facebooku, bo ta dystrybucja ruszyła trochę później, także tu jeszcze są miejsca, a tamta ruszyła dystrybucja parę dni wcześniej i właśnie się już prawie skończyła, aczkolwiek jeszcze parę pojedynczych miejsc jest, także może nuż się komuś jeszcze uda.
Emilia Goch Salvador, która jest muzykiem, która jest założycielką, która jest też dyrektorką artystyczną Baltic Neopolis Orchestra. Dziękuję za tę rozmowę, dziękuję za to zaproszenie.
Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i bardzo Państwa serdecznie zapraszam na wszystkie wydarzenia Szczecin Classic.
I tą rozmową kończymy nasze spotkanie w Trochę Kultury w Radiu Szczecin. Kamil Flaszak i Agata Rokicka dziękują za wspólnie spędzony czas, ale to nie jest tak, że już kończymy. Zachęcamy do słuchania Radia Szczecin. Za chwilę wiadomości u nas najświeższe, a potem zapraszam na rozmowy nieuczesane. Oj, dzisiaj będzie naprawdę bardzo niegrzecznie. Do usłyszenia w Radiu Szczecin.